Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Polsce nie chcemy pisać historii na nowo, chcemy tylko, żeby prawda historyczna była broniona, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zabrał głos w Krakowie podczas spotkania z członkami społeczności żydowskiej. W swoim wystąpieniu prezydent Polski zaznaczył, że w ostatnim czasie pojawił się poważny zgrzyt w relacjach polsko-żydowskich. Dodał, że nie chce mówić, że jest to kryzys, bo jego zdaniem tak nie jest. Jednocześnie zapewnił, że stara się czynić wszystko, by ta sprawa została wyjaśniona.
Niezwykle mi zależy na tym, żebyśmy żyli w prawdzie historycznej. Proszę Państwa, powiem tak. Serce mi pęka, kiedy słyszę, że ktoś mówi, że w Polsce my chcemy pisać historię na nowo. Żadnej historii nie chcemy pisać na nowo. Chcemy tylko, żeby prawda historyczna była broniona na każdym możliwym kroku. Żeby nie było oczerniania, żeby nie było niesprawiedliwych, poniżających i rozdzierających osądów. A przecież wiemy, że takie się zdarzają.
Prezydent Andrzej Duda akcentował też, że nie można mówić, że Polacy jako naród brali udział w Holokauście. To jest nieprawda. Prezydent mówił też, że wierzy w mądry wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o IPN. Wyraził też nadzieję, że decyzja Trybunału pomoże w złagodzeniu kryzysu w relacjach polsko-izraelskich. Minister Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, powiedziała, że polska delegacja już w najbliższy czwartek uda się do Izraela.
Polski rząd uzgodnił ze stroną izraelską termin spotkania zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich. O tym zespole rozmawiał premier Mateusz Morawiecki z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Polska delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra Bartosza Cichockiego uda się w czwartek do Izraela w celu podjęcia dialogu ze swoimi odpowiednikami. Zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca są w centrum zainteresowania naszych rządów i naszych społeczeństw.
Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wejdzie w życie w najbliższy czwartek. Zakłady Hipolita Cegielskiego dostarczą 55 wagonów dla PKP Intercity. Wartość kontraktu to ponad 500 milionów złotych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu odwiedził we wtorek poznańskie zakłady. Powoli odradza się polski przemysł. Dzięki współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami pojawiły się nowe zlecenia, powiedział premier, dodając, że wartość kontraktu to ponad 500 milionów złotych.
Wierzę, że z takiego zakładu jak ten, który tutaj miałem dzisiaj okazję dość dokładnie zwiedzić, zapoznać się z nim, wierzę, że stąd wyjdzie właśnie kolejny impuls rozwojowy, rozwoju, reindustrializacji, rozwoju przemysłowego. No i ten wielki sukces, który w 2017 roku mieliśmy, czyli strategia odpowiedzialnego rozwoju przełożona na miejsca pracy, bo ponad połowa wszystkich miejsc pracy w przemyśle w Unii Europejskiej utworzona została w Polsce, że ten sukces będziemy mogli powtórzyć.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że celem rządu jest to, aby kolej była bezpieczna, punktualna i komfortowa.
Umowa, która została podpisana w ubiegłym tygodniu tutaj w Poznaniu na 55 wagonów, o czym mówił pan premier, z opcją plus 26, to na pewno część tego programu. Te nowe wagony pasażerskie będą bezpieczne, na pewno będą na swój sposób, na pewno będą komfortowe i mam nadzieję, że pociągi, z których będą one złożone, będą jeździły punktualnie.
Założona przez Hipolita Cegielskiego fabryka pojazdów szynowych jeszcze przed 2 laty była w złej kondycji finansowej. W ubiegłym roku spółka zrealizowała kontrakt na remont 22 wagonów na kwotę około 60 milionów złotych. Firma dotrzymała terminy zawarte w umowie. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchała we wtorek kolejnych świadków. Zeznania złożyli funkcjonariusze ABW związani ze sprawą. Obradom komisji przysłuchiwała się nasza reporterka Zuzanna Dąbrowska.
Jako pierwszy zeznania złożył pracownik agencji z oddziału stołecznego. Ze sprawą Amber Gold po raz pierwszy zetknął się w 2010 roku. Informację przekazał mu w czerwcu ówczesny dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Jarosław Mąka. Mąka wskazał, że otrzymał faks z Kolonii, w którym opisano problemy związane z Amber Gold w kontekście prowadzenia domu składowego. Świadek zeznał, że sprawdzono wtedy Marcina P. i Katarzynę P., ale dalszych działań nie podjęto, bo nie było ku temu przesłanek. Mówi poseł Iwona Arendt, która zasiada w komisji.
De facto tak odnoszę wrażenie, że taki parasol ochronny był nad działalnością Amber Gold do momentu, kiedy syn Donalda Tuska nie przestał tam pracować. Wtedy dopiero działania operacyjne, takie poważne, porządne podsłuchy zostały założone, zaczęły się dziać.
Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, pierwszy świadek nie został przesłuchany podczas posiedzenia tajnego. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
A jako drugi zeznawał funkcjonariusz gdańskiej delegatury ABW. Jak powiedział, delegatura nie miała w tej sprawie wsparcia z zewnątrz, czyli centrali ABW. Co więcej, w jego ocenie chciano obciążyć za Amber Gold gdańskich funkcjonariuszy. Przed gmachem Sejmu we wtorek odbyła się pikieta antyaborcyjna. Manifestację zorganizowali przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Działacze pro-life domagają się jak najszybszego podjęcia prac nad obywatelskim projektem zakazującym zabijania dzieci z powodu podejrzenia choroby. Parlamentarzyści przeciągają je już od 89 dni. Każdy dzień zwłoki, jak podkreślają obrońcy życia, to śmierć trojga poczętych dzieci. W czasie pikiety w Sejmie obradowała Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Kierująca pracami wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek powiedziała ostatnio, że przez najbliższe pół roku posłowie nie zamierzają zajmować się zakazem aborcji eugenicznej. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina podkreśla, że winę za śmierć dzieci w momencie, gdy projekt jest już w Sejmie, ponoszą politycy, którzy opóźniają procedowanie.
W gestii polityków jest podjęcie konkretnych kroków prowadzących do uchwalenia ustawy zakazującej zabijania dzieci podejrzanych o chorobę i będziemy przypominać o tym posłom Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tutaj trzeba się opowiedzieć, albo uznajemy, że to jest coś, co powinno być zakazane, albo uznajemy, że to powinno być dopuszczone i nikt tych dzieci nie uratuje, jeśli my się o nie nie upomnimy, nikt ich nie uratuje, jeżeli politycy nie zabiorą się za procedowanie ustawy, szybko nie przeprowadzą jej przez parlament, bo bycie posłem zobowiązuje. Ludzie zostali wybrani do parlamentu jako przedstawiciele swoich środowisk. Elektorat patrzy i elektorat sprawdza deklaracje z okresu wyborów.
Regulamin Sejmu przewiduje uzupełnienie porządku obrad komisji o dodatkowy punkt. Może to zrobić każdy z członków komisji. W komisji większość stanowią posłowie, którzy deklarują poparcie dla obrony życia. Ich zadaniem jest doprowadzić do prac nad projektem Zatrzymaj Aborcję, wskazała Kaja Godek. Fundacja Życie i Rodzina zachęca też do wysyłania w tej sprawie kartek do posłów komisji. Można to zrobić na stronie internetowej www.zatrzymajaborcje.pl. Do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłowie odesłali projekty ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. Poprawki do regulacji przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości złożyły kluby PiS i Kukiz15. Nowe przepisy mają zwalczać patologie, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku rejestrowania w formie obrazu i dźwięku czynności egzekucyjnych prowadzonych w terenie. Przewidują też uproszczenie katalogu opłat egzekucyjnych oraz wdrożenie nowych oświadczeń majątkowych komorników. Profesor Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego podkreślił, że istotą nowych przepisów jest usprawnienie postępowań egzekucyjnych.
Jeżeli chodzi o komorników sądowych, to właściwie cały czas jest jakby nierozstrzygnięta kwestia statusu. Nie wiadomo, czy bardziej mają być to organy państwa właśnie powołane do prowadzenia egzekucji, czy bardziej przedsiębiorcy, bo obecna ustawa właściwie stara się pogodzić te dwie wartości. Z jednej strony oczywiście komornik musi być organem egzekucyjnym, ale z drugiej strony prowadzi kancelarię. To też wpływa na pracę komorników. Projekt stara się bardziej iść w kierunku uczynienia właśnie z komorników organów tych egzekucyjnych, takich państw. No jest wiele tutaj zmian. Zmiany dotyczą i stawek, i zmiany dotyczą także i właściwości komorników. Tutaj jest bardzo dużo zmian, także technicznych, które mają za zadanie usprawnienie procedur egzekucyjnych.
Projekty dotyczące komorników zwiększają też uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości osobami wykonującymi ten zawód. Na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego będzie on mógł zawiesić ich w czynnościach. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy o komornikach sądowych i egzekucji, pochodzące z 1997 roku. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem polskiego państwa jest uhonorować waszą służbę Polsce, wasze bohaterstwo, ale też czynić wszystko, co możliwe, aby ta historia została zapamiętana, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny we wtorek spotkał się z dawnymi żołnierzami podziemia antykomunistycznego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u w Warszawie. Przypomniał, że zamiast honorów władza komunistyczna dawała bohaterom tortury i cele śmierci. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że należy upominać się o prawdę o bohaterskich Polakach.
Wiemy, że to nie jest tak, iż historia zawsze jest opisywana tak, jak w rzeczywistości ona wyglądała. Wiemy, że poszczególne państwa, taka jest kolej rzeczy, prowadzą też politykę historyczną, która niestety nie zawsze służy wyeksponowaniu prawdy tego, co działo się w okresie II wojny światowej. Też prawdy o bohaterstwie Polski i Polaków. I naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest o tą prawdę się upominać, a wyrazem tego jest właśnie też powołanie tego muzeum i mam ten honor, że wspólnie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, panem premierem Kaczyńskim miałem tą przyjemność i zaszczyt podjąć decyzję o powołaniu tego muzeum.
W 2016 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał zarządzenie powołujące Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Placówka mieści się w byłym areszcie śledczym w Warszawie-Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej 37. To właśnie tam byli przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Przy Rakowieckiej więziono generała Augusta Fieldorfa pseudonim Nil, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego pseudonim Pług czy majora Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało pamiątki po pułkowniku Witoldzie Pileckim do powstającego w Ostrowi Mazowieckiej Muzeum Domu Rodziny Pileckich. Chodzi m.in. o 12 fotografii rodzinnych przedstawiających Witolda Pileckiego wraz z żoną Marią, pochodzące z archiwum jego syna. O sprawie poinformowała wiceszefowa resortu kultury Magdalena Gawin, która podkreślała, że prace nad muzeum nabierają tempa.
Te prace rzeczywiście, powiedziałabym, postępują bardzo dynamicznie. Jest bardzo dobry zespół researcherów, który zrobił bardzo głęboki research w polskich archiwach, ale także w archiwach i zagranicznych. Nie chciałabym mówić o wszystkich, ponieważ liczę na ten element zaskoczenia, który jest bardzo ważny, jak będziemy otwierać to muzeum. Będą pamiątki rodzinne, będzie też dużo bardzo zgromadzonych zdjęć, ale przede wszystkim wydobędziemy całą zapomnianą, taką zepchniętą gdzieś mroczny kąt historię tego miejsca i tego miasta. To jest nasze prawo, to jest nasz obowiązek opowiadać o historii Polski.
Muzeum Dom Rodziny Pileckich to samorządowa instytucja kultury miasta Ostrów Mazowiecka, współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zbiory to ponad 700 zdjęć miasta dokumentującego jego historię, setki świadectw oraz pamiątki rodzinne, jakie zostały przekazane przez mieszkańców miasta oraz Andrzeja Pileckiego. Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2019 roku. Biała Księga zmieni wiele w świadomości państw członkowskich Unii w sprawie zmian w polskim systemie sprawiedliwości, powiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dodał, że władze w Warszawie oczekują od instytucji i innych państw unijnych dialogu i zrozumienia polskich reform. W Brukseli spotkali się we wtorek ministrowie do spraw europejskich państw Unii. Jednym z tematów była sprawa Polski w kontekście artykułu 7. Prowadzimy z Polską dialog. Dalsze kroki zależą od oficjalnej odpowiedzi strony polskiej, powiedział po spotkaniu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7 wobec Polski to początek procedury i na tym etapie nie wiąże się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Polskę w Brukseli reprezentował wiceszef MSZ Konrad Szymański.
Zapewniłem Komisję Europejską, ale także państwa członkowskie o tym, że Polska z najwyższą uwagą i ostrożnością podchodzi do oceny stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zapowiedziałem niebawem przekazanie Białej Księgi, która będzie referencyjnym dokumentem polskim w tej sprawie i wyraziłem opinię, że oczekujemy dokładnie tego samego, co oferujemy dziś Komisji. Dokładnie tego samego oczekujemy ze strony państw członkowskich. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą uwagą, z tym samym zaufaniem, w końcu bezstronnością, tak aby każde z tych państw członkowskich wyraziło swoją własną opinię, a nie powtarzało opinii utartych przez ostatnie 2 lata w tej sprawie.
Natomiast na 8 marca w Brukseli zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude'em Junckerem. Wcześniej ma się ukazać tak zwana Biała Księga, zawierająca rzetelną analizę podejścia rządu do rekomendacji i uwag Komisji Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja, uruchamiając w grudniu artykuł 7 unijnego traktatu wobec Polski, wskazała, jakie działania mają podjąć władze, aby odpowiedzieć na zastrzeżenia. Poza zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, komisja domaga się też nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.radiomaryja.pl.